Čaute. Jesteście ciekawi, co Słowacy jedzą rano? No, raniajki to chyba adekwatne słowo określające śniadanie. Dziś was zaproszę do takiego szwedzkiego stołu, który na rzecz tego podcastu nakreślę słownie. Znajdują się na nim pogrupowane przeze mnie przysmaki, które najchętniej jedzą Słowacy na śniadanie. Tu króluje od 70 lat treska. Brzmi dziwnie? Nazwa, którą my kojarzymy z dopinanymi włosami, nie ma z nimi nic wspólnego. Mowa o sałatce rybnej. Obok niej mogą pojawić się także zestawy międzynarodowe, jak na przykład sałatka paryska czy włoska. Zapraszam was na 8 odcinek podcastu Destynacja Słowacja, w którym skupimy się na ofercie kulinarnej, a konkretnie na tym, co możecie zjeść na śniadanie, będąc na Słowacji. Ahojcie, cześć wam, tu Małgosia Wojcieszyńska. Do Bratysławy przywiodła mnie emigracja sercowa. Słowację pokochałam, choć czasami mnie zaskakuje, czy nawet denerwuje, ale na pewno zasługuje na uwagę. Jeśli jesteście tego samego zdania i jesteście ciekawi południowego sąsiada Polski, to zapraszam was na podcast Destynacja Słowacja. Zanim rozpocznę opowiadanie o tych słowackich śniadaniach, zasygnalizowanych już we wstępie, chcę was poprosić, abyście zasubskrybowali podcast Destynacja Słowacja. A co? Wiecie, że to jest ważne, dlatego żeby się podcast rozwijał. No i dla mnie to też jest sygnał, czy to, co robię, jest warte tej pracy. A przyznam szczerze, że to jednak kosztuje sporo godzin pracy, poszukiwania informacji. Oczywiście bazuję też na własnym doświadczeniu, ale dotarłam na przykład do różnych ciekawostek, żeby o nich wam opowiedzieć w związku z tym, co jemy na co dzień tu na Słowacji, co się znajduje na słowackim stole. A niektóre rzeczy nie są takie oczywiste, więc trzeba było poszperać. Proszę zatem o subskrypcję, gwiazdki, oceny, ewentualnie jeszcze poproszę o opinię, bo na przykład na Apple Podcast można wystawić słowną opinię. Będzie mi bardzo miło, jeśli będę miała tę odpowiedź zwrotną, w którym kierunku mam iść, przygotowując te podcasty. Dzięki bardzo. No to zaczynamy. Jeśli chodzi o te śniadania na Słowacji, to przyznam szczerze, że kiedyś, no chyba w zeszłym roku to było, zadzwoniono do mnie z radia Chili Z, gdzie przygotowywali wtedy właśnie taką serię programów na temat śniadań w różnych krajach. No i okazało się, że jest to ciekawe, więc idę tym tropem. Być może, że kolejne odcinki będą dotyczyły obiadów czy słodyczy, które jemy tutaj na Słowacji. No ale teraz skupmy się na tym śniadaniu. Śniadanie, czyli raniajki, jak sama nazwa wskazuje, je się z samego rana. Najczęściej przed wyjściem do pracy. Bo potem w pracy Słowacy jedzą drugie śniadanie, które nazywa się desiata, czyli dziesiąta. Jak sama nazwa wskazuje, wasze domysły są słuszne, to drugie śniadanie Słowacy jedzą mniej więcej o godzinie dziesiątej. Tak jak wam mówiłam w podcaście, w tym odcinku numer 3 na temat zaskakujących rzeczy na Słowacji, to jeszcze raz to powtórzę, że Słowacy bardzo dbają o to, by odżywiać się na czas, w równych odstępach czasowych i żeby właśnie na przykład obiad był mniej więcej w samo południe, a to znaczy, że śniadanie musi być odpowiednio wcześniej. No to skupiając się na tej ofercie śniadaniowej, zapewne zadacie pytanie, czy różni się ona od tej polskiej. Tak, nie są to aż tak drastyczne różnice, jak na przykład między ofertą tą polską czy japońską, ale jednak. No i przyjeżdżając tutaj na Słowację, jeżeli będziecie mieszkać w jakimś hotelu czy pensjonacie i będzie tam śniadanie, to już teraz zwracam Waszą uwagę, uczulam Was na to, że ta wersja może być w porównaniu z polskimi hotelami jednak trochę uboższa. Ja pogrupowałam te śniadania jakby na wersję słodką i słoną. Zaczniemy od słonych przysmaków. No i żeby o tych słonych opowiedzieć, to najpierw skupię się na pieczywie. Jeśli ktoś z Was był w Czechach, czy na Słowacji, czy w Czechosłowacji, to zapewne zauważyliście, że są tutaj na śniadanie takie typowe rogale pszenne, czyli tak zwane rohliki albo rożki. To jest, tak jak powiedziałam, pszenne pieczywo dostępne w każdym sklepie. To jest podstawa śniadaniowa. Słowacy, wyobraźcie sobie, nawet nie rozkrawają tych rogali, ale często jedzą je po prostu w całości. Jeżeli na sucho, no to na przykład do parówek jedzą na sucho te rogale albo do sałatek jakiś, a jeśli jedzą je na przykład na słodko, no to nie rozkrawają tego rogala, tylko odwracają go do góry nogami i tą spodnią część smarują dżemem. Jeśli jedzą na słono, no to na przykład tą spodnią część smarują masłem i na to kładą szynkę. Zajrzałam, jak wygląda przepis na takie rogale. Ja oczywiście tego nie piekłam w domu, no bo to jest dostępne na każdym kroku, czy w hipermarketach, czy w piekarniach. Po prostu te rożki, rohliki, to jest podstawa śniadaniowa. No, ale piecze się to z mąki pszennej, z drożdżami, cukrem, smalcem i solą. W podobny sposób powstaje plecienka, czyli taka większa półka w kształcie warkocza. Takie ma zaplatane ciasto. Na wierzchu często tych plecienek znajdziecie sól albo kminek. No i właśnie, dochodzimy do sedna, jeśli chodzi o pieczywo, bo kminek jest tutaj bardzo częstym składnikiem chleba. Oczywiście jest bardzo zdrowy, no bo wpływa na trawienie, ale wiadomo, że nie wszystkim smakuje. Ja pamiętam, jak moja siostra przyjeżdżała do mnie jeszcze na początku, jak ja się tu przeprowadziłam i wtedy w drugiej połowie lat 90. ta oferta piekarni tutejszych może nie była aż taka bogata, jak to jest dzisiaj. Ja na to nie zwróciłam uwagi, że ten chleb jest z kminkiem, bo ja lubię kminek. Ale moją siostrę odrzucało i właściwie mieliśmy taką zagwózkę. Zazwyczaj kupowaliśmy te rogale, żeby ona mogła coś zjeść na śniadanie. Obecnie w sklepach czy w piekarniach jest bardzo duży wybór chlebów. Jest on chyba trochę jednak inny niż w Polsce. Ja zawsze sobie przywożę z Polski takie chleby kwadratowe z ziarnami, z ciemnego chleba. One tutaj są, ale takie jakby w trochę innej odsłonie. I ja na przykład bardzo lubię pieczywo, które oferuje piekarnia znajdująca się w mojej wsi, gdzie oni codziennie coś wymyślają nowego. I takim hiciorem dla mnie jest pieczony w tej piekarni chleb z suszonymi pomidorami. Takiego na przykład nie spotkałam nigdy w Polsce. Co ciekawe, jeśli chodzi o pieczywo, to są również pagacze. Co to jest? No pagacze to są takie małe, słone, jakby okrągłe najczęściej, chociaż ostatnio spotykam też kwadratowe, takie jakby ciasteczka. One są upieczone i robione ze skwarków mielonych. Mogą być też z sera. Na wierzchu są posypywane kminkiem, sezamem, solą czy czasami niektórzy, jak to robią w domach, to dekorują tego pagacza orzechem. I ciasto to jest na bazie drożdży, mąki, zmielonych skwarków, śmietany. Niektórzy też pieką w wersji z ugotowanymi, rozdrobnionymi ziemniakami. No i to ciasto rośnie i przekłada się je w ten sposób, jak ciasto francuskie, tworzy takie warstwy. Czyli potem, jak macie takiego upieczonego pagacza, ja je bardzo lubię, słuchajcie, to ja nie zjadam od razu całego, nie gryzę całego wysokiego pagacza, ale sobie tak go rozwarstwiam, tak jak idą te warstwy w upieczonym tym cieście. I to jest takie bardzo fajne, bo mam wrażenie, że jem sporo tych pagaczy, a to wciąż jest jeden i ten sam. Dla mnie taką świetną kombinacją, z czym ja jem te pagacze, bo one oczywiście są w piekarniach, są w sklepach dostępne. Są też jako taka przegryzka do piwa, ale ja na przykład wymyśliłam, że pagacze to jest świetna kombinacja barszczu, takiego do picia, jak to w Polsce bywa, a tutaj taki barszcz nie bywa w ofercie. No więc ja robię taką polsko-słowacką kombinację, że właśnie barszcz z pagaczem. Czyli dla mnie pagacze są zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o wariacje na temat chleba w przypadku słowackich śniadań, to może nie będzie aż takim dużym zaskoczeniem, bo chyba w Polsce nadal się robi coś takiego, że chleb moczy się w rozbełtanym jajku i wrzuca na patelnię i smaży z dwóch stron. To jest chyba taki fajny sposób też, jak odświeżyć pieczywo, ale Słowacy bardzo to lubią i ja to spotykam czasami w niektórych ofertach pensjonatów czy hoteli jako ofertę śniadaniową. Takie gorące chlebki usmażone w jajku. I Słowacy to jedzą najczęściej w ten sposób. No wiem, bo mam w domu jednego takiego Słowaka, więc mój mąż najchętniej to je w ten sposób, że rozkrawa sobie czosnek i tym czosnkiem smaruje ten chlebek usmażony w jajku, taki gorący, i ten czosnek bardzo tak wyraźnie się rozciera, ten aromat tego czosnku. No i to jest takie danie, niektórzy jeszcze posypują serem tartym, no fajne. Dochodzimy do historii parówek, które się nazywają spiskimi parówkami. One zyskały znak towarowy Komisji Europejskiej i to jest hit, który powstał na Słowacji, na Spiszu konkretnie. Dawno temu, już ponad 100 lat temu, powstały one w spiskim Podgrodziu, były znane ze znakomitej jakości. Więc jeszcze przed I wojną światową były dostarczane do hoteli, restauracji nawet w Budapeszcie i były serwowane jako taki przysmak, przegryzka, przekąska. Co ciekawe, właśnie często pojawiali się też sprzedawcy na peronach. Wiecie, wtedy to był boom, jeśli chodzi o podróże pociągami. I na peronach sprzedawcy serwowali właśnie rogale z parówkami. I te spiskie były podobno olbrzymim hitem, z którym docierali nie tylko na te perony czy do pociągu, ale właśnie docierano dalej tam, gdzie ten pociąg jeździł, czyli także do Polski i do wspominanego Budapesztu. Bo wtedy była taka moda właśnie, że parówki, te spiskie, jadło się bez sztućców, jako taką przegryzkę razem z rogalem. No i te spiskie parówki sprzedawał węgierski szlachcic jako produkt mięsny. Pan rzeźnik nazywał się Warszani i na początku to był podobno taki eksperyment. Chciał czymś zwrócić uwagę, a ponieważ zasmakował ten jego produkt, niedługo potem sprzedawał go na Węgrzech i w Polsce, tak jak mówiłam, i nawet latem go sprzedawał, ponieważ przechowywał te parówki w kawałkach lodu z zamarzniętego hornadu. Dostarczał je pociągiem. No fajne to było. Rano dostarczał do pociągu, a już potem na obiad w Budapeszcie bogaci i biedni, nawet ministrowie austro-węgierscy zajadali się tymi spiskimi parówkami. Ba, nawet są informacje, że pierwszy czechosłowacki prezydent Tomasz Garrigue Masaryk pokochał spiskie parówki. Serwowano je też na targach rzemiosł w spiskiej Nowej Wsi. Tam podobno podawano je w specjalnym naczyniu kamiennym z podwójnym dnem na wrzącą wodę i dzięki temu te parówki były długo gorące. Co się działo potem? No aha, jeszcze może powiem, jak były produkowane. Przepis trzymano w tajemnicy i nie został on nigdzie opublikowany. Obrósł legendami. Podobno dodawano do tego produktu cielęcinę z Siedmiogrodu i pikantną paprykę z Budapesztu. Ważny też był podobno rodzaj drewna, na którym wędzono parówki. Podobno były to wióry z drzewa bukowego, jesieniowego czy dębowego, a potem gotowano je w tym dymie. Podobno były bardzo soczyste. Wspominał o tym wnuk Sztefana Warszaniego, Igor Warszani, a wnuczka autora przepisu, Monika Warszaniowa, to jest ciekawe, napisała książkę o spiskich parówkach, ale przepisu nie podała. Tłumaczyła to tym, że jej dziadek nie opatentował przepisu, ponieważ musiałby go opublikować, więc nadal jest to przepis sekretny. Szkoda, bo według mnie dziś te spiskie parówki to nie jest jakiś hicior, przynajmniej w moim odczuciu. Jakoś mnie nie oczarowały, no ale na półkach słowackich sklepów mięsnych czy hipermarketów można dostać różne parówki. Od bratysławskich przez wiedeńskie po frankfurckie i tak dalej. Także wybór jest spory. Interesujące jest również to, że przychodząc do sklepu, ja na przykład miałam taką sytuację, że na początku czasami jak przychodziłam do jakiejś garmażerki, chciałam kupić parówki, one się tu nazywają parki, i prosiłam na przykład 4 parki, sądząc, że dostanę 4 parówki. A czasami pakowano mi 8 parówek, ponieważ ekspedientki rozumiały, że to mają być 4 pary tych parówek, bo nazwa pochodzi od pary. No, to jak jesteśmy jeszcze w temacie parówek, to już niedaleko do kiełbas, to tu muszę Was uczulić na to, że najczęściej kiełbasy słowackie są bardzo podobne do tych węgierskich. No jest to taka naleciałość, wiadomo, kuchnia tutaj węgierska czy austro-węgierska królowała przez długie lata i to jest to oczywiste, że są tutaj te naleciałości. Więc uważajcie, prawie wszystkie kiełbasy są z papryką. Dla Słowaków brak papryki jest tożsamy z jakimś takim nieudanym produktem. I pamiętam, kiedyś jechałam z taką delegacją słowacką na zaproszenie do pewnej polskiej gminy i tam starano się przyjąć gości i ugościć ich najlepszymi kiełbasami. I ja tak siedziałam w towarzystwie tych Słowaków. Oczywiście ja się ucieszyłam z tej polskiej kiełbasy, którą wtedy zaserwowano i była bardzo smaczna. I pytam się tych Słowaków, dla których byłam wtedy w roli tłumaczki. Znaliśmy się oczywiście, więc oni mi tak otwarcie powiedzieli, że dobre, tylko ja bym tutaj dodał jeszcze papryki. Mówi jeden, drugi mu przytaknął, więc jasne. W czym kto wyrasta, do tego jest przyzwyczajony, więc ja się nie dziwię. Tylko Was uczulam na to, że te słowackie kiełbasy na pewno będą paprykowe. Najmniej papryki ma z takich suchych kiełbas lowecka, czyli myśliwska kiełbasa tutaj. Ona się nazywa lowecka salama. A, no i salama. To nie znaczy, że to jest salami w naszym pojęciu takiej kiełbasy, wiecie, węgierskiej, ale salami to są wszystkie suche kiełbasy. No i będąc w tym temacie kiełbasianym, chcę Was uczulić na jeszcze jedną rzecz, taką podobną do takich grubych parówek. To się nazywa szpekaczki. To jest rodzaj kiełbasy produkowany w 50% z wołowiny, 20% wieprzowiny i 30% posiekanej w kostkę słoniny. Te szpekaczki są takie grube, tak jak powiedziałam, mają około 3-4 cm średnicy, a długość około 5-7 cm. Dla mnie to jest nie do zjedzenia. Ja tego nie lubię. I zazwyczaj Polacy tu mieszkający nie rozkoszują się szpekaczkami, ale te szpekaczki, jeśli ktoś z Was będzie tu na jakimś ognisku, na które Was zaproszą Słowacy, na pewno pojawią się jako danie główne. To znaczy szpekaczki najchętniej właśnie są opiekane nad ogniskiem przez Słowaków. I to jest podstawa. słowackiego ogniska. My oczywiście, jak organizujemy sobie takie polskie czy polsko-słowackie ogniska, wiadomo, że przychodzimy na nie z polskimi kiełbasami, jeśli mamy takie w lodówce. Ale pamiętam taką sytuację, jak moja koleżanka właśnie bardzo się cieszyła, że sobie przywiozła z Polski te polskie kiełbasy i wreszcie jako rodzina zjedzą porządne kiełbasy z ogniska, a jej syn urodzony na Słowacji, wychowany w słowackiej kulturze, również kulturze jedzenia, był bardzo rozczarowany, że gdzie są szpekaczki. Więc kolejny raz potwierdza się to, że w czym człowiek wyrasta, to mu smakuje. Jeszcze jednym wariantem takich kiełbas są utopence. Te spotkacie też często w czeskich karczmach. Co to jest? To są takie marynowane serdelki w octowej marynacie z cebulą, papryczkami i takimi przyprawami jak gorczyca, pieprz, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie. To jest takie jedzenie na ząb do piwa w czeskich i słowackich karczmach. Dla mnie też nie do zjedzenia. Jak kiełbasa, jak parówki, no to oczywiście coś do tego. Musztarda czy ketchup? Na Słowacji wydaje mi się, że gdyby mówić o wyższości czegoś nad czymś, no to bym podkreśliła, że musztarda tutaj wiedzie prym nad ketchupem. Chociaż oczywiście ketchup jest znany, dostępny i tak dalej. Są ludzie, którzy preferują ketchup, ale musztarda musi być. Mój mąż, jak zobaczy, że w lodówce nie ma musztardy, no to rozczarowanie. Jak przyjeżdżamy do kogoś w gości i jest do zjedzenia jakaś kiełbaska, to zawsze szuka, myszkuje, czy jest musztarda, choć na stole stoi ketchup. Dodatkiem takim też jest fajnym dodatkiem tatarka, czyli sos tatarski oraz kiedyś dostępny, dziś chyba już tylko w Czechach, dijoneza. To jest miks majonezu i musztardy. Bardzo dobre. Bardzo mi się to spodobało już ileś tam lat temu. Zasmakowałam i był często dostępny na słowackich półkach. Ostatnio już tego nie widzę. Co jeszcze? Eres pista. Co to jest? W tłumaczeniu z węgierskiego, bo to jest taki węgierski produkt, to znaczy pikantny Stefan. Eres pista jest zrobiona z grubo mielonej ostrej papryki i soli. Nie zawiera konserwantów takich nienaturalnych, więc ta sól konserwuje. Jest bardzo ostre. Ten krem taki można przechowywać w lodówce przez rok. Mój mąż uwielbia, więc my zawsze mamy Eres pisztę. Jak gdzieś jeździmy w gości, to również słoiczek Eres piszty bierzemy ze sobą, żeby ktoś inny mógł posmakować, a mój mąż często dodaje ten ostry krem do różnych rzeczy, czy na chleb, czy do mięsa. No, jest przyzwyczajony do pikantnego jedzenia. Na Słowacji popularny jest też ajwar, ale widzę, że w Polsce też. Czyli to jest taka lekko pikantna pasta warzywna, przyrządzona z papryki słodkiej, bakłażanu, czosnku oraz octu i innych przypraw. Czasami używa się zamiast bakłażanów kabaczków. Pochodzi z kuchni serbskiej i jest produktem spożywczym popularnym głównie na Bałkanach. Do nas bliżej, do nas na Słowację z tych Bałkanów, więc chyba już tu od dawna jest obecny ten ajwar. Moi sąsiedzi robią często ajwar, szczególnie właśnie latem, kiedy jest urodzaj papryki słodkiej. Więc moja sąsiadka często właśnie wspomina, że ach, tyle kupiłam papryki, więc będę robić ajwar. Papryka na Słowacji, szczególnie w tej południowej części, bo ja tak zauważyłam, że czasami coś mówię, że coś jest na Słowacji tak czy siak, a potem jak tego odsłucham, to tak stwierdzam, że ja to tak unifikuję z tego względu, że mówiąc o Słowacji, mam oczywiście na myśli Bratysławę i okolice, południową część Słowacji, w której mieszkam. więc te papryki, wiadomo, południowa Słowacja, stąd już blisko na Węgry, a to się tutaj miesza, stąd nic dziwnego, że papryka jest wykorzystywana w różnych odsłonach i do różnych dań. No, ale my jesteśmy przy śniadaniach, prawda? Co jeszcze musi być na słowackim stole? I teraz przechodzimy do tego chiciora, do tego typowo słowackiego dania, którym jest treska. To, co powiedziałam na wstępie, to nie dopinane włosy, ale to jest sałatka z dorsza. Treska, czyli dosłownie dorsz. No i mówi się tu w skrócie treska, a wszyscy wiedzą, że chodzi o sałatkę z tej ryby. No i jeżeli wejdziecie do jakiegoś baru ze śniadaniami, do garmażerki, we wszystkich sklepach w tych wielkopowierzchniowych, mają oni w swojej ofercie treskę, sałatkę z dorsza. Niektórzy nawet mają taką klasyczną wersję, jeszcze jakąś inną, udoskonaloną, bardziej ekstra. Co to jest ta sałatka z dorsza? Dlaczego Słowacy na przykład za nią tak tęsknią, będąc za granicą? Ja czytam czasami wpisy różnych znajomych, którzy wracają z zagranicy i mówią: ach, wreszcie mogę zjeść tę sałatkę z dorsza, czyli treskę. No i tutaj wyszukałam historii, jak powstała ta treska, ta sałatka z dorsza, i autorem jej był pan Julius Boszko. Ten pan był kucharzem i cukiernikiem mieszkającym w Nowym Mieście nad Wagiem. Prowadził własną cukiernię i to było jeszcze, on się wyszkolił, nauczył tego wszystkiego jeszcze przed wojną. Prowadził własną cukiernię, ale po wojnie, wiadomo, komuniści nie tolerowali prywatnej inicjatywy, więc zmusili pana Juliusa, żeby sprzedał swój dorobek życia, swoją cukiernię, która go żywiła, żeby sprzedał ją za symboliczną cenę. No i co miał robić pan Julius? Wraz z żoną i dwójką dzieci przeprowadził się do Bratysławy, tu szukał szczęścia, tu zamieszkał w jednopokojowym mieszkanku, no i znalazł pracę w państwowym zakładzie Ryba. Ten zakład, Ryba, powstał jeszcze w latach 40. To zakład przetwórstwa rybnego wraz z octownią. No i ten pan poszedł normalnie na produkcję, ale za jakiś czas stał się kierownikiem produkcji. Ambitny, pracowity człowiek. Kiedy okazało się, że Słowacy jedzą zbyt mało ryb, zbyt mało przyjmują kwasów omega, a państwo komunistyczne było sterowane centralnie, więc postanowiło to zmienić. Zastanawiano się, jak zachęcić Słowaków do jedzenia ryb. Co prawda, ryby morskie to nie są tutaj na wyciągnięcie ręki, bo przecież wiadomo, Słowacja nie ma dostępu do morza. Ale ryby sprowadzano z północy. W Rybie, czyli w tym zakładzie przetwórstwa rybnego, ryby były sprzedawane w całości. I one się już nie cieszyły tak dużym zainteresowaniem, bo to wymagało kreatywności od klientów, którzy kupowali te ryby w całości. No i chyba tak się przejadły. I żeby zachęcić Słowaków do konsumpcji ryb, to potrzebny był świetny jakiś kreatywny pomysł. No i pan Julius na taki pomysł wpadł. Wymyślił sałatkę rybną z dorsza, ugotowanego, pokrojonego na kawałki, do którego dodał gotowane warzywa, majonez oraz ocet. Był rok, uwaga, 1954. Tak, w tym roku, a ja nagrywam teraz w sierpniu 2024 roku, a to znaczy, że w tym roku treska, czyli sałatka z dorsza, obchodzi 70. urodziny. Ten lekko kwaśny, kremowy smak Słowacy pokochali. tym czasie jeszcze dorsza w majonezie nazywano dorszem w remouladzie. No i to był hit. Sprzedawano go na wagę. Nie znano wtedy takich technologii, żeby to było coś na dłużej, więc tyle, ile zrobiono tej sałatki rano, tyle trzeba było sprzedać. Sprzedawano na wagę właśnie w tej rybie, w tym sklepie zakładowym. Sprzedawano to na tackach, że można było z takich, wiecie, papierowych, albo na papierze w ogóle, że można było zjeść od razu, albo tworzono takie rożki z papieru, do których wrzucano właśnie tę sałatkę. Wieści o tej sałatce rozniosły się gdzieś dalej, także zaczęto ją sprzedawać także w innych miastach Słowacji. Co ciekawe, nigdy nie zdobyła podniebień Czechów. Nie dotarła tam. Jedynie, gdzie była sprzedawana, i nie wiem, czy nadal, być może, że to była Ostrawa i Zaolzie, ponieważ w kopalniach w tych regionach pracowali Słowacy i to oni zażądali, żeby karmiono ich tam w stołówkach zakładowych sałatką z dorsza. Nikt poza Słowakami nie zna tej sałatki, a dla Słowaków to hicior. Jest ona, tak jak powiedziałam, sprzedawana w bufetach, w barach, w garmażerkach, w wielkopowierzchniowych sklepach, w małych, w dużych i spotykam je także na szwedzkich stołach, w hotelach podczas śniadania. Może się ona różnić tym stopniem kwaśności, no a ponieważ już w dzisiejszych czasach są znane sposoby, jak konserwować tę sałatkę, to jest ona sprzedawana w lodówkach, w różnych sklepach, plastikowych opakowaniach, no i można sobie kupić i trzymać dłużej niż ten jeden dzień. I wracając do tego pana Juliusa, który wymyślił tę sałatkę 70 lat temu, czyli cały czas 70 lat sukcesów, wydawać by się mogło, że no, ktoś mu za to podziękuje, że dostanie finansową nagrodę za to, co zrobił. No ale jak to za komuny bywało, być może, że mu pogratulowano wtedy, podziękowano, ale to wszystko. I kiedy na początku lat 70. zakład działający w Bratysławie na ulicy Dunajskiej zlikwidowano, wyrzucono z pracy wszystkich pracowników, również pana Juliusa. Ponieważ to był bardzo pracowity, zdolny człowiek, pracował on w hotelach, ale wrócił do tej swojej cukierniczej pasji i wynajął sobie garaż przy ulicy Bajkalskiej, gdzie produkował, zamrażał i sprzedawał lody. Wiecie co, szukając właśnie tej historii, grzebiąc w różnych źródłach, odnalazłam tę historię, odkurzyłam ją na rzecz tego podcastu i dzieliłam się tymi moimi odkryciami, że tak powiem, razem no, z moim mężem. I jak mu opowiedziałam o tych lodach, to on mówi, że on pamięta te lody, że chodził na te lody na Bajkalską i że to były przepyszne lody. No więc taka jest historia słowackiego hitu i pana Juliusa Bożką. Mówiąc o majonezowej sałatce z dorsza, tak zwanej tresce, to już tak bliziutko w tych garmażerkach, w tych ofertach garmażerek i w tych lodówkach dostępnych na Słowacji są inne oferty majonezowe. Może spotkaliście się z różnymi sałatkami właśnie majonezowymi, będąc czy to na Słowacji, czy w Czechach, czy w Czechosłowacji, bo o tych majonezowych sałatkach, takich jak sałatka paryska czy wlaszka, mówi się, że są specjałami Czechosłowacji. Sałatka paryska, bo na bazie kiełbasy paryskiej czy innej suchej kiełbasy, do tego są ogórki korniszony, cebula, groszek konserwowy, majonez, musztarda, sól, pieprz, worcesterowy sos, ocet i cukier. To sałatka paryska. Z kolei włoska powstała około 100 lat temu. Przepis na tą włoską sałatkę zdradził czeski cukiernik, lodziarz, szef restauracji Rudolf Linka. Jego przodkowie założyli pierwsze delikatesy w Pradze, a było to w 1911 roku. I właśnie tam serwowano sałatkę włoską i to ona stała się takim nieoficjalnym daniem narodowym Czechosłowacji. Przepis na tę włoską sałatkę podobno pochodzi od babci sławnego gitarzysty czeskiego, jazzmena Rudego Linki, który mieszka, tworzy, koncertuje w Nowym Jorku. Co to za przepis? No, chodźmy tu do sedna tego dania. Składniki na tę sałatkę to jabłka, śledzie albo inna kwaśna ryba, groszek konserwowy, marchew, konserwowa może być, praska szynka, kwaśne ogórki, czyli korniszony, majonez, sól i pieprz. Kiedy w 1948 roku w Czechosłowacji wszystkie majątki znacjonalizowano, tak samo stało się z tymi pierwszymi wspominanymi przeze mnie delikatesami, które zasłynęły z sałatki paryskiej. Oczywiście komuniści pytali o recepturę na tę sałatkę, ale nie zdradzono jej. I zaczęto szukać tego smaku metodą prób i błędów. Wtedy do sałatki dołożono również ziemniaki. Może to była też oszczędność, no bo ziemniaki tworzą objętość. I ponieważ w tamtych czasach odgórnie sterowano i wprowadzano wszystkie receptury, więc w całej Czechosłowacji, czy to na jej zachodzie, na zachodzie Czech, czy w części słowackiej, czyli w Bratysławie, czy na wschodzie w Medzilaborcach, wszędzie serwowano sałatki według tej samej receptury. Dziś te receptury nie naruszają żadnych norm, bo takich norm już nie ma. Dlatego ta wlaszski szalat, czyli sałatka włoska, może smakować zupełnie inaczej w Pradze, a inaczej w Karlowych Warach, a jeszcze inaczej w Koszycach. Teraz przejdziemy do czegoś kolejnego majonezowego. No, widzicie, tak Słowacy i Czesi lubią te majonezy. A tym czymś, tym daniem jest ruskie jajko. No, obecnie już się nie nazywa ruskim jajkiem, ponieważ po wybuchu wojny zaczęto zmieniać nazwę i zaraz w 2022 roku nalepiono na te wyprodukowane ruskie jajka napis na pomoc Ukrainie, a obecnie spotykam nazwy piknik jajko albo Henry jajko. I co to jest to ruskie, czy Henry jajko, czy piknik jajko? No piknik jajko to chyba dobre określenie, bo rzeczywiście można wziąć takie danie na piknik, pod warunkiem oczywiście, że długo nie stoi na słońcu. No co to jest? Jajko na twardo w majonezie z kwaśnym ogórkiem, czyli najczęściej z korniszonem, z sałatką ziemniaczaną, groszkiem, czerwoną papryką i szynką. Może ten zestaw być zalany żelatyną, a wtedy mowa o jajku w aspiku. Dlaczego nazwa ruskie jajko? Podobno kiedyś serwowano właśnie sałatkę włoską z jajkiem gościom z Rosji, no i tak się przyjęła nazwa, że ruskie jajko. Inne źródła podają, że ponieważ zatwierdzano nazwy jeszcze w czasach komunistycznych, więc łatwiej było zatwierdzić nazwę ruskie jajko z wiadomych względów. Wszyscy patrzyli wtedy w stronę Rosji. Słuchałam też rozmowy z pewnym historykiem zajmującym się kuchnią słowacką. Ten pan mówił, że jajko zostało nazwane ruskim, ponieważ zdobione było na wierzchu kawiorem, a kawior kojarzył się z Rosją. Jeszcze podobno w latach 50. ubiegłego wieku, właśnie wtedy, kiedy wymyślono tę nazwę, na wierzchu zawsze był kawior. Mój mąż wspomina, że on z dzieciństwa też pamięta, że były tam takie czarne kropeczki na tym jajku i że to było takie zupełnie naturalne. Także ruskie jajko, które dziś się nazywa piknik jajko albo Henry jajko. Teraz jak jeszcze rozmawiamy o tych sałatkach warzywnych, o tych majonezowych i o tym wszystkim takim typowo słowackim czy nawet czechosłowackim, to zauważyłam, pamiętam na początku mojego pobytu tu na Słowacji, byłam zaskoczona, bo czasami na jakichś przyjęciach, wiecie, na jakichś takich wernisażach podawane są kanapki i te kanapki są trochę inne niż polskie, bo na tych kanapkach często oprócz wędlin znajduje się właśnie taka sałatka warzywna. Mówiąc o słowackiej kuchni, tej śniadaniowej, nie sposób pominąć bryndzy. Na bazie bryndzy na przykład ostatnio zrobiłam taką pastę, no bo już jak to człowiek mieszka, to podpatruje tutaj, co robią inni, jak tu sobie radzą Słowaczki i u nas w domu zazwyczaj bryndza jest, bo jest ona dostępna w każdym sklepie. No i na bazie tej bryndzy robię różne pasty do chleba. Byli u nas goście, moja rodzina z Częstochowy i kuzynka była bardzo zaskoczona, że sałatka z bryndzy. Nie potrafiła odgadnąć, bo dopytywała, z czego zrobiłam tę pastę. Nie potrafiła odgadnąć, z czego jest, jaki składnik tam się kryje. Chyba nawet wyjeżdżając od nas wstąpiła do sklepu, żeby się zaopatrzyć w bryndzę i powtórzyć ten smak u siebie w domu. Co to jest ta bryndza? No ja myślę, że większość Polaków jednak wie, co to jest bryndza. No słowo pochodzi z języka rumuńskiego. Bryndza to dosłownie znaczy ser. Oczywiście w znaczeniu miękkiego sera. On jest solony, owczy, grudkowy. Ta bryndza jest elementem kuchni na Słowacji, ale nie tylko. W Polsce też występuje, szczególnie na południu, w Rumunii, na Ukrainie czy w Bułgarii. Co ciekawe, Czesi nie pokochali za bardzo bryndzy, ale Austriacy już tak. I w Austrii jest sprzedawana jako Liptauer, czyli stąd podobno historyk wspominany słowackiej kuchni twierdzi, że ta bryndza nie przywędrowała tutaj z Rumunii, jak większość Słowaków twierdzi, że ich specjał bryndza czy bryndzowe haluszki, o których może będziemy mówić w jakimś innym odcinku, to jest czysta naleciałość kuchni rumuńskiej. Właśnie nie, podobno ta bryndza mogła być nawet wcześniej wymyślona i opracowywana właśnie na Słowacji, no bo ta bryndza sprzedawana w Austrii właśnie swoją nazwę zawdzięcza temu regionowi Liptów. Z kolei w Polsce, to tak wam powiem, bo się doczytałam, zresztą wam podlinkuję ten artykuł, który został opublikowany w Monitorze Polonijnym, czyli czasopiśmie tutaj ukazującym się dla Polaków na Słowacji. A mamy tu taką rubrykę retrohity, w której kolega opisuje różne takie ciekawostki, porównuje to z Polską i Słowacją. No i on właśnie pisał, że w Polsce bryndzę produkuje się jedynie w powiatach tatrzańskich, nowotarskim czy w kilku gminach powiatu żywieckiego. Jest też bryndza podhalańska, ale ta może być produkowana tylko z mleka rasy polska owca górska. Ale my się skupmy na tej bryndzy słowackiej. Pierwsze takie wzmianki o bryndzy na Słowacji pochodzą z XV wieku, kiedy słonego owczego sera zaczęto używać i w środkowej Słowacji powstały pierwsze manufaktury do produkcji bryndzy. Najstarsza bryndzarnia działająca do dziś mieści się w zwoleńskiej Slacinie. Produkcja trwa tu nieustannie od roku 1797. Centrum tej bryndzy na Słowacji, no to już tak jak mówiłam wcześniej, Liptów, Podpolanie i okolica Zwolenia oraz południowa Orawa. z biegiem czasu oczywiście wszystko się to rozrosło. Brindza jest oczywiście dostępna w każdym regionie Słowacji, w każdym sklepie, czy tu na południu, gdzie mieszkam ja, czy na Orawie, wiadomo, czy na Liptowie. I jest podstawą wielu dań słowackich. Nawet zupę robi się z brindzy, może kiedyś o tym poopowiadamy. I w skali roku na Słowacji produkuje się 4000 ton takiej brindzy. Podobno najlepsza jest ta majowa, no ale bywają również jakieś jesienne zbiory. Nawet organizowane są tutaj imprezy pod hasłem brindzy właśnie i kosztowania tego produktu. To tyle o brindzy, która gości u nas również na śniadanie, czy jako taki zwykły ser do smarowania na chleb, czy w postaci pasty na bazie brindzy. Pasty w ogóle są bardzo takie obecne tu w słowackiej kuchni. Stosuje się, robi się je tutaj w przeróżne warianty past, już nie tylko mówię o tych brędzowych, ale na przykład jajeczne, czosnkowe, z sera niwy, z papryczek feferoni, skwarkowe cieszą się dużą popularnością. Zauważcie, że skwarki są bardzo obecne tutaj w słowackiej kuchni. No i serki topione, śmietankowe i tak dalej, i tak dalej. Ale co ciekawe, na przykład chleb ze smalcem, wiecie jak to jest, czasami jakaś imprezka, czy to plenerowa, czy w domu robicie chleb ze smalcem, ale nie z ogórkiem. Słowacy owszem jedzą chleb ze smalcem, ale z cebulą do tego. Z ogórkiem kiszonym, a o małosolnych to już w ogóle zapomnijcie, bo te w ogóle nie są tutaj znane. Także taka informacja. No i sery też są w postaci takich nitek, sery owcze, sery oscypki, brindze i tak dalej. No to już, żeby zamknąć temat serów. Podchodząc do tematu warzyw, które się pojawiają na stole, jeśli chodzi o śniadania na Słowacji, to nie oczekujcie na śniadaniu hotelowym w słowackim hotelu czy pensjonacie, że będzie tam multum warzyw. Najczęściej pojawiają się tam papryka, pomidory, ogórki. Te najczęściej są krojone, ale w skórze, w skórce, nie ściąga się skórki. No to według mnie tak trochę mały wybór. Ogórków małosolnych, jak powiedziałam, nie spotkacie. Kiszone, jeśli są, to są one takie bardziej pikantne. Ja czasami sobie jeździłam na targ do Bratysławy i kupowałam tam kiszonych ogórków trochę z beczki, bezpośrednio od pani, która sprzedawała. Ona miała zazwyczaj, takie panie, zazwyczaj tacy sprzedawcy, zazwyczaj mają dwie beczki i pytają się, czy pikantne czy mniej pikantne? No jeśli brałam mniej pikantne w domu, przekonywałam się, że one są dosyć pikantne, bo zawsze tutaj do wszystkich jakichś przetworów jednak dodawane są te papryki. To jest tylko kwestia tego, czy więcej, czy mniej, więc nawet ogórki kiszone są troszkę paprykowe. Wracając jeszcze do pomidorów, bo to jest też taka ciekawostka, że pomidory krojone są tutaj nie tak w plasterki, jak my kroimy w Polsce, ale krojone są na ćwiartki czy na ósemki. Wtedy mówi się, że te pomidory są no, takie mesjaczyki, czyli takie księżyce, w księżyce pokrojone. Zanim jeszcze przejdę do tej słodkiej oferty, bo Wam obiecałam, że powiem o słodkich śniadaniach, no to jeśli chodzi o to, co się pije do śniadania. Wiadomo, kawa. Bywa też herbata, ale nie jest ona aż tak wszędzie obecna jak w Polsce. I nie ma aż takiego dużego wyboru herbaty. Ja to przynajmniej tak odbieram. Powiem szczerze, że od kiedy mieszkam na Słowacji, chyba trochę mniej piję herbaty, bo zdarza się ona, powiedzmy, przy takim gromadnym stołowaniu, czyli jakichś takich wyjazdach w czasach, czy powiedzmy zorganizowanych gdzieś pobytach, to najczęściej na takich stołówkach No bo no, może się zapytać, gdzie ja jeżdżę na takie wyjazdy. No czasami organizujemy tutaj z grupą moich znajomych w ramach Klubu Polskiego, organizujemy wyjazdy takie integracyjne i korzystamy z usług jakichś ośrodków wypoczynkowych i tam na tych stołówkach oferowana jest herbata w dzbankach. To jest zazwyczaj taka lurka. I najczęściej ta herbata jest dosyć posłodzona, czyli jeżeli my przyjeżdżamy jako Polacy, grupa Polaków, to ja staram się uczulić tych pracowników tego ośrodka, że Polacy raczej słodkiej herbaty nie piją, a jeśli będą chcieli ją sobie posłodzić, no to niech ten cukier będzie do dyspozycji, ale ogólnie rzecz biorąc na stołówkach tutaj zazwyczaj spotkacie herbaty słodzone. Jeśli chodzi o pomiar napojów tu na Słowacji, to zwróćcie uwagę, to też jest dosyć ważna sprawa, że zapytają się was, jeżeli na przykład będziecie w kawiarni czy w restauracji i zamówicie sobie jakiś napój, to mogą się was zapytać 2 albo 3 decy, czyli 2 albo 3 decylitry. Co to są te decylitry? W Polsce podaje się takie miary na mililitry, a 1 decylitr to 1/10 litra, czyli mówiąc po naszemu, przeciętna szklanka to jest około 200 ml, czyli chcąc zamówić taką szklankę, tą mniejszą 200 ml jakiegoś napoju, to mówimy 2 decy. Jeśli większą, no to 3 decy. No to teraz tak już zupełnie na koniec przejdziemy do tych śniadań na słodko. I tutaj uwaga, dostępny jest taki bożonarodzeniowy przysmak. Przynajmniej nazwa jego jest taka bożonarodzeniowa, bo nazywa się wianoczka. Co to jest ta wianoczka? No to jest takie jakby zawiniątko, symbol zawiniątka, czyli Jezuska. Ta wianoczka to jest po prostu wypisz, wymaluj, chałka. Wersja bożonarodzeniowa powinna być nieco bogatsza, z rodzynkami namoczonymi w rumie, ze skórką cytrynową, z wanilią. No ale te takie na co dzień dostępne w każdej piekarni chałki, no to po prostu wiadomo, można sobie kupić do śniadania i jeść na słodko, czy to z masełkiem, czy z jakimś dżemem. Jeśli chodzi o dżemy, to na Słowacji są bardzo pyszne owoce i ja nawet śmiem twierdzić, że te dżemy rosną już bezpośrednio na drzewach. Jak my kupowaliśmy z mężem dom taki z ogrodem pod Bratysławą, pamiętam jak przyjechała do nas rodzina z północy Słowacji, czyli to już tak bliżej Polski, to oni byli zachwyceni, że my mamy morele. Ja w ogóle wtedy nie rozumiałam, dlaczego się tak zachwycają tymi morelami. Okazało się dopiero latem, że te morele tutaj smakują zupełnie inaczej niż te w Polsce. No ja pamiętam z Polski takie trochę sucho, kwaśnawe morele. Takie nic szczególnego, nie powalające. Przynajmniej mnie nie powaliły. A tutaj, powiem wam, że dlatego, ponieważ one są takie dorodne, nabrzmiałe, takie nasłonecznione, dojrzałe, dlatego ja je nazywałam dżemikami prosto z drzewa. I jak Słowacy zrobią te dżemy, no to one są rzeczywiście przepyszne. Dżemy, ponieważ rosną tutaj też figi, są także robione z fig. No i to jest też bardzo pyszny wariant śniadania na słodko. Co jeszcze możecie spotkać? Oczywiście naleśniki, chleb z dżemem, ale możecie też spotkać, i ja ostatnio spotkałam, nawet śpiąc w jakimś tam lepszym hotelu, okazało się, że na śniadaniu w tej ofercie szwedzkiego stołu była krupicowa kasza, czyli to jest taki klejk, kasza manna albo grysik, zależy jak to nazywa, najczęściej na ciepło, taka słodka wersja właśnie takiej jakby gęstszej zupy mlecznej, jak to nazwać. No oprócz zwykłych jogurtów, które wszyscy wszędzie znają, to taki przysmak tutaj znany od wielu, wielu lat, to jest pribiniaczek, czyli taki łagodny serek, taki deser z twarogu i śmietany produkowany w Czechach. I z tą nazwą występuje od 1954 roku. No a ponieważ to była Czechosłowacja, więc ma swoich fanów i do dziś jest kochany przez Słowaków i to nie tylko przez dzieci. Ma on już od dawna, już od tego 54 roku był produkowany w 16 smakach różnych. No i to taki deser, który powstał jeszcze przed wojną, miał wtedy inne nazwy. A po wojnie, ponieważ chciano dobrze odżywiać dzieci głównie, no to od 1947 roku zawitał już na dobre do mleczarni, a od 1954 roku pod nazwą Pribinaczek w Przybislawi jest produkowany. To jest chyba takie fajne, no spróbujcie, zobaczycie, czy wam zasmakuje. Mówiąc o Pribinaczku, okazało się, że powinnam wam powiedzieć również o alternatywie, która była dostępna na Słowacji, bo ten Pribinaczek, tak jak powiedziałam, był produkowany w Czechach, ale po rozmowie z moim mężem Stanem, on mi zwrócił uwagę na to, że przecież Słowacy mieli swoją wersję i mają ją nadal. I ta słowacka wersja nazywa się Milaczik, co znaczy kochaś, ukochany. I ten Milaczik to chyba taki najbardziej znany tu na Słowacji, a drugi taki najbardziej znany i lubiany, produkowany również na Słowacji, to Termix. Oba te serki są podobne do takich, które są dostępne w Polsce, jak serek waniliowy Danio, czy o innych smakach. No i te jogurtowe kremy czy serki produkowane na Słowacji są również w różnych smakach i najpopularniejsze to oczywiście waniliowy i czekoladowy. No, musiałam to uzupełnić, ponieważ mój mąż Słowak na pewno by na to zwrócił uwagę, gdyby to poszło w wersji tylko z czeskim przysmakiem, który oczywiście jest bardzo znany. Jak potem grzebałam w internecie i szukałam Pribinaczek kontra Milaczik, no to w zasadzie niektórzy stosują te określenia zamiennie, nie zwracając nawet uwagi na to, że jeden to produkt czeski, a drugi to słowacki. Wszystko. Wyczerpałam chyba temat, a może mi się jeszcze coś przypomni. To powiem kiedy indziej. Ale chyba wyczerpałam temat śniadań na Słowacji. Życzę wam smacznego. Jeśli zrobiliście się głodni, no to zerknijcie, co tam macie w lodówkach. Na pewno spróbujcie na Słowacji czegoś, czego nie znacie, nie jecie w Polsce. Nic nie ryzykujecie, najwyżej stwierdzicie, że tego po prostu nie lubicie. A może są niektóre smaki, do których trzeba dojrzeć. Moja jedna znajoma twierdzi, że tak samo jak w dzieciństwie nie smakuje tonik, tak samo śledzie komuś się nie smakują i do niektórych smaków się albo dojrzewa, albo nie. Albo się dorasta, albo nie, więc spróbujcie, może pokochacie treskę, czyli sałatkę z dorsza, którą Słowacy się zajadają już od 70 lat. Smacznego, dobruchuć, czaucie, pa, pa.